Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GFT Talks, w drugim odcinku z naszej serii o ESG. Dzisiaj porozmawiamy o raportowaniu i o tym, czy należy się go bać, czy należy płakać. I spróbujemy ten temat rozszyfrować z naszą gościnią Marią Krawczyńską-Kaczmarek, dyrektorką generalną Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Cześć Maria.
Dzień dobry, cześć.
I oczywiście jest wierny towarzysz naszych wszystkich podcastów, Łukasz Matyjaszczyk. Cześć Łukasz.
Cześć. Dzień dobry.
Kto chce zacząć od trudnych pytań? Bo ja mam jeden ciekawy przykład, którym chciałbym się posłużyć. Tylko jest bardziej na granicy, nie wiem, czy jest bardziej o raportowaniu, czy bardziej o ratingach. Jakiś rok temu trafiłem na bardzo fajny materiał, pokazujący porównanie dla branży motoryzacyjnej firm, które lepiej i gorzej sobie radzą z tymi ratingami. No i była pierwsza firma, która miała tam wskazane, że ma bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o governance, zatrzymanie talentów i tak dalej. Nie najlepiej sobie radzi z czymś tam, ale generalnie była w pierwszej trójce tego ratingu, jeżeli chodzi o firmy ESG. Potem była kolejna firma, która miała kiepskie wyniki w obszarze ekologii i governance'u i była generalnie w ostatniej trójce firm, jeżeli chodzi o ten rating ESG z tej branży motoryzacyjnej. No i kolejna, która była tak mniej więcej po środku, w niczym nie była najlepsza, ale też w niczym nie była najgorsza. Po czym ujawniono, o jakie firmy chodzi. Okazało się, że ta w pierwszej trójce to była najlepszych, to była Tesla, ta średnia, przeciętna to była Tesla i ta najgorsza w ostatniej trójce to była Tesla. No jedyna różnica była taka, że to były różne ratingi. I no nie ukrywam, że słuchajcie, raz, że mnie to rozbawiło oczywiście, ale dwa, też troszkę mnie to zaskoczyło. Jeżeli ktoś oczekuje źródła, to chętnie podejście, tylko się do nas odezwijcie. I słuchajcie, teraz w takim razie pytanie, o co chodzi z tymi ratingami?
Zakładam, że to pytanie do mnie.
Myślę, że
Ale mogę je przygarnąć.
Myślę, że Łukasz może trochę strzelać z odpowiedzią. Tak.
A szkoda, bo chciałam odpowiedzieć na pytanie, które było we wstępie i tam było, czy się bać, czy płakać, a ja bym powiedziała, że brać się do pracy. Ale zanim się brać do pracy w raportowaniu, to odpowiem na pytanie o ratingach. Myślę, że to jest w ogóle ważny temat. Często sklejamy te dwa pojęcia, raportowanie ESG i ratingi. I okej, one mają ze sobą wiele wspólnego, ale bardzo dobrze, że tego dotykamy, bo trzeba to też wyjaśnić. I zaczniemy od odpowiedzi na twoje pytanie, czym jest rating ESG. Rating, tak jak inny rating, nie tylko ESG, jest oczywiście jakby sposobem oceny, tak? Sposobem oceny danego podmiotu. Ratingi ESG nie bez przyczyny, bo mamy teraz bardzo mocny trend na tematykę ESG Sustainability, też to oznacza, że te ratingi rosną na znaczeniu. Coraz więcej podmiotów poddaje się takiej ocenie, coraz więcej podmiotów używa swojego wyniku w komunikacji z interesariuszami, z inwestorami i tak dalej, więc tym samym rośnie zainteresowaniami agencjami ratingowymi, one są bardziej dostępne, bardziej medialne w przestrzeni biznesowej. Natomiast rating ESG, analogicznie do ratingów finansowych, jest metodologią oceny danej spółki z zakresu właśnie zrównoważonego rozwoju, sustainability, skrótowo używamy tego określenia ESG, tak? I to jest metodologia oceny danej agencji ratingowej, tak? Danego podmiotu, który dokonuje tej oceny. W ratingach ESG mamy tak najprościej, bo to może być ciekawe dla naszych słuchaczy, dwa typy ratingów. Czyli są ratingi ESG, które oceniają, jak dany podmiot zarządza ryzykiem ESG. Czyli agencja ratingowa ocenia ekspozycję na ryzyko i jak dany podmiot poddany ocenie zarządza tym ryzykiem. Takim przykładem, myślę, że tu mogę nawet podać, bo to jest najbardziej popularny rating Sustainalytics, teraz to jest część Morningstar. I ten rating ocenia właśnie spółkę pod kątem ESG, a z perspektywy ekspozycji zarządzania tym ryzykiem. Innym typem ratingu ESG, pewnie to będzie zaskoczenie dla słuchaczy, którzy zajmują się ratingami finansowymi, co teraz powiem, ale w ratingach ESG mamy też inny typ ratingu, który ocenia zarządzanie i performance w zakresie ESG, czyli ocenia, jak spółka zarządza wymiarem ESG, czyli taki aspekt bardziej pozytywny i takim najbardziej popularnym jest akurat rating EcoVadis. I to jest taka agencja, która kiedyś mówiliśmy o to bardziej system oceny EcoVadis, od niedawna przyjęło się to określenie, że jest to też rating ESG. Jest to podmiot, który wyrósł na ocenie dostawców w łańcuchach wartości właśnie. Natomiast jest to sposób oceny i odpowiedź na ten case, który przytoczyłeś, jest bardzo prosta. Metodologia oceny zależy od agencji ratingowej. Tych ratingów mamy ponad 100, żeby było jasne, więc jakby tych metodologii jest mnóstwo. I te dwa, które ja wymieniłam, są najbardziej popularne na rynku polskim, więc celowo je wymieniłam, bo myślę, że najwięcej naszych słuchaczy mogło się już spotkać z tymi dwoma agencjami. Natomiast jest to metodologia oceny, więc zależy oczywiście od agencji ratingowej.
Jeżeli tych ratingów jest, tych metodologii jest tyle, to jest sens w takim razie w ogóle podchodzić do jakiejkolwiek, jeżeli te różnice mogą być tak duże?
Jest, bo jest to jakiś sposób do porównywania. Natomiast można porównywać tylko wynik w tej samym podmiocie. Jest to jakiś, jest w tym sens, ponieważ cały czas dyscyplina ESG jest dyscypliną bardzo trudną, mocno jakościową, trudno ją sparametryzować, więc jeśli chociażby chcemy nałożyć wymogi dla naszych dostawców albo chcemy porównać spółkę, w którą zainwestujemy, takie dwie różne perspektywy, to jeśli posłużymy się wynikami tej samej agencji ratingowej, to one będą porównywalne, bo metodologia jest ta sama. Natomiast bardzo zachęcam, żeby nie wpaść w taką pułapkę, żeby porównywać dwie spółki poddane na ocenie w różnych agencjach ratingowych, bo wtedy, jak powiedziałam, w ogóle może być to inna metodologia. Wprost, w tej, która ocenia zarządzanie ESG, czym wyższy wynik, tym lepiej. A w tej, która ocenia zarządzanie ryzykiem, czym niższy wynik, tym lepiej. Więc bez zrozumienia metodologii, nawet samo rozumienie tego wyniku może być dla nas niejednoznaczne.
Mhm. Czyli generalnie nie ma standardu ratingowego, tak? Gdyby ile firm, tyle standardów.
Jeszcze
każdy
nie
znajdzie
ma.
Dla siebie
jeszcze
jakiś
nie
rating.
Jeszcze nie ma. Unia Europejska chce to ustandaryzować. Trwają prace
regulacyjne. Brzmi jak Unia.
Natomiast brzmi tak. Natomiast na ten moment nie ma i te agencje ratingowe są bardzo różnorodne. Też sporo z agencji ratingowych to są agencje, które wyrosły na agencjach ratingów finansowych, jak S&P, Moody's i tak dalej. To są te agencje, które jakby też specjalizują się, wchodzą w ten obszar ESG. Natomiast można porównywać wyniki, ale tylko z danej agencji, a nie pomiędzy agencjami, absolutnie. W ogóle skale są zupełnie różne, więc nawet się tego nie da porównać.
Okej, okay, dobra, ale zaczęłaś od tego, że nie mylmy ratingu
tak.
z raportowaniem?
Dokładnie. Nie mylmy, ale ja widzę tutaj z swojego praktycznego doświadczenia dużą korzyść i synergię. Więc można te tematy łączyć w rozumieniu praktyki biznesowej, a do tego przejdę za chwilę, jak tylko wyjaśnię raportowanie. Natomiast raportowanie sustainability, czy raportowanie ESG, wymiennie używam tego określenia sustainability i ESG, to jest sposób ujawniania właśnie tych informacji z zakresu zrównoważonego rozwoju, czy ESG, przez dany podmiot. I to jest ujawnianie, tak jak ujawniamy dane finansowe. I tego nie kwestionujemy. Mamy standardy sprawozdawczości finansowej, to jest już dla nas praktyka biznesowa, nikt tego nie kwestionuje, te informacje ujawniamy. Analogicznie powinniśmy ujawniać informacje z zakresu właśnie zrównoważonego rozwoju, czy ESG. I wcześniej mieliśmy tutaj bardziej taką praktykę na całym kontynencie, a też w Polsce bardziej dobrowolnych ujawnień. To się zmienia i coraz bardziej jest to uregulowane, pewnie o tym za chwilę. Natomiast to jest sposób ujawniania informacji przez spółki. I te informacje są ujawniane zgodnie ze standardami. Analogicznie, tu jest bardzo duża analogia do standardu sprawozdawczości finansowej. I to są ujawnienia danej spółki. Więc jeśli chcemy być bardzo czujni, to możemy nie patrzeć na wynik agencji ratingowej, tylko sami analizować ujawnienia danej spółki i zrobić sobie własną metodologię oceny. Oczywiście pojawia się pewnie pytanie, a co jeśli spółka nie ujawnia danych informacji? To jest jeszcze dzisiaj stan obecny polskiego rynku, że wiele spółek nie ujawnia jeszcze, ujawnia niewiele albo nie wszystkie informacje, które chcieliśmy pozyskać. Możemy teraz skontaktować się ze spółką i pozyskać tą informację. Możemy sami dokonać własnej oceny i z tego co wiem, istnieją też inwestorzy instytucjonalni, którzy mają własne systemy oceny i bazują na ujawnieniach ESG spółek lub na kontaktach bezpośrednich, zbierając te informacje. Właśnie dlatego, trochę nawiązuję do waszego pytania, że nie chcą zaufać tylko zewnętrznej metodologii. Albo korzystają z zewnętrznej metodologii, czyli z wyników agencji ratingowej, ale dodatkowo pozyskują dane po prostu bezpośrednio od spółki. I zamykając, jaka jest synergia i korzyść. Korzyść jest bardzo istotna z perspektywy praktyków ESG, czyli osób, które zajmują się tą tematyką w spółce, ponieważ proces ratingu jest procesem dość poddania się ocenie agencji ratingowej, jest dość czasochłonnym procesem i wymagającym i dużo łatwiej jest uzupełnić tak zwaną ankietę agencji ratingowej, czy kwestionariusz, czy odpowiedź na pytania, już mając raport i przechodząc ten proces raportowania, Często też, to oczywiście jakby zależy od agencji i metodologii, często też podstawą do takiej pierwszej oceny dokonanej przez agencję są publicznie dostępne dane udostępnione przez spółkę. Więc tym bardziej na dużą korzyść spółki jest ten stan, kiedy już raportujemy. I ja raczej zakładam, zachęcam może tak, że jest to dużo lepszy sposób, czyli ujawniamy informacje i poddajemy się ocenie agencji ratingowej. Usprawnienie jest w obie strony, bo czasem ta metodologia agencji ratingowej daje nam taką inspirację, taki feedback, jak powinniśmy pewne informacje zbierać, czego jeszcze nie mamy, bo też wartość dla poddającego się ocenie agencji ratingowej jest zawsze bardzo istotna, czyli taki feedback, co jest do poprawy. Natomiast oczywiście metodologie, ile waży odpowiedź na które pytanie, jak odpowiedź, są ściśle tajne, więc nawet ci, którzy są poddani tej ocenie, mogą się tylko domyślać, co ważyło ile w tej finalnej ocenie, tak?
Dobra, słuchajcie, bo pogadaliśmy chwilkę o ratingach. Wydaje mi się, że położyliśmy granicę, postawiliśmy tą granicę między ratingami a raportowaniem. To znowu troszkę trzymając się tej naszej zasady rozmawiania od podstaw. Kto musi w tym momencie raportować ESG i kto będzie musiał raportować ESG?
Tak, tu jesteśmy w dużej zmianie rynkowej. Tak jak powiedziałam, historycznie to ujawnianie, raportowanie było dobrą praktyką spółek, które chciały być bardziej otwarte, bardziej transparentne wobec rynku lub wobec których inwestorzy mieli takie oczekiwania. To się zmieniło wraz z wejściem dyrektywy NFRD od Non-Financial Reporting Directive, która jest to oczywiście dyrektywa Unii Europejskiej, muszę to dopowiedzieć, ale to już chyba jest oczywiste, jeśli mówimy o regulacjach. Ta dyrektywa w Polsce zaimplementowana do ustawy o rachunkowości objęła pierwsze podmioty takim obowiązkiem ujawniania informacji niefinansowych, jak sama nazwa wskazywała, bo NFRD. Pierwsze te ujawnienia były za rok 2017, czyli już kilka lat temu. I to była taka pierwsza przełomowa w sensie twardej reguły, nie dobrej praktyki, nie zachęty, nie soft law, tylko uregulowanie. Natomiast podmiotów, które zostały objęte tym obowiązkiem, było w pierwszym rzucie tak około 150-200, były różne szacunki, ale generalnie to do 300 spółek, czyli do dość niewiele, tam były szczegółowe kryteria. To były tylko największe spółki giełdowe, które przekroczyły wskazane w regulacji kryteria. Ta dyrektywa została zaimplementowana w polskim prawie najbardziej liberalnie, jak było to możliwe, czyli wskazywała po prostu obszary, w zakresie których spółka powinna ujawnić informacje. Nie wskazywała żadnego obowiązkowego standardu, zgodnie z którym powinny być te informacje przedstawiane. Dawała dowolność tak zwanego standardu własnego, jak to tutaj złośliwcy mówili na rynku, standard własny, czyli żaden. I tak też wyglądały te raporty. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Nie tylko w Polsce nastąpiło to wyzwanie, czy ten problem, powiedzmy sobie wprost, bardzo słabej jakości tych ujawnień, czyli tak naprawdę na poziomie Komisji Europejskiej jasny był feedback, że ta dyrektywa NFRD nie pełni swojej funkcji. A jej funkcją było to, żeby zmobilizować, stworzyć system jednolitych ujawnień informacji ESG przez spółki w Europie, aby te informacje mogły być wykorzystywane przez inwestorów, przez banki, przez sektor finansowy, przez dostawców, żeby na tej bazie podejmować decyzje, czy finansowe, czy dotyczące łańcucha wartości. To jest oczywiście właśnie element tego szerszego kontekstu Unii Europejskiej, strategii dotyczącej Sustainable Finance, a też New Green Dealu, żeby taki system właśnie obowiązkowych ujawnień zbudować. Jak się okazało, ta poprzednia regulacja nie działała, więc Unia Europejska postanowiła wprowadzić nową dyrektywę, nową regulację i pierwsza taka zmiana dość istotna jest już w nazewnictwie. Odchodzimy od określenia NFRD na rzecz CSRD, ale przede wszystkim nie używamy określenia non-financial, ani non-financial reporting, ani non-financial data, na rzecz, teraz rozszyfruję ten skrót CSRD, czyli Corporate Sustainability Reporting Directive. I ta zmiana to nie jest przypadek w tej nomenklaturze, bo ona mówi o sednie sprawy. Odchodzimy od non-financial na rzecz sustainability reporting, które ma być częścią pojęcia zagadnienia corporate reporting. Na corporate reporting składa się financial and sustainability reporting. Wiem, że to nie ja zadaję tu pytania, ale chciałabym zadać wam pytanie. Jak myślicie, dlaczego komisja wycofała to non-financial? Czy to źle brzmiało? Co w tym było nie tak? Albo co wam się kojarzy, jeśli myślimy o non-financial?
Wydaje mi się, że to było w nazewnictwie już sugerujące troszkę. I
to jest mniej ważne.
Zrzucało właśnie jakby ciężar czy wagę tego, co ma być raportowane.
Dokładnie tak. Ze wszystkich krajów Unii Europejskiej taki feedback w konsultacjach spłynął. Chciałoby się tak żartobliwie powiedzieć, trochę taki dane gorszego sortu, czyli te finansowe i te trochę inne, mniej ważne, gorsze. Więc zamysł w ogóle Komisji Europejskiej był o reformie sprawozdawczości korporacyjnej. Robimy corporate reporting, na które składa się financial and sustainability. I to nie jest tylko zamysł, bo to są realne konsekwencje, ponieważ ta dyrektywa, o której już powiedziałam, skrótowo używamy CSRD, ona wprowadza szereg zmian i najważniejszą jej oczywiście zmianą, którą odczuwamy wszyscy, jest zakres spółek, które będą objęte tym raportowaniem. I do tego za chwilę wrócę, ale też ta dyrektywa mówi o tym, że to ujawnienia sustainability będą częścią sprawozdawczości korporacyjnej. Czyli wkładając na naszą praktykę, te dane będą ujawniane, sprawozdając z działalności zarządu. Nie w osobnym raporcie. Właśnie nie w tym dodatkowym dokumencie, który nazywa się raport niefinansowy, albo który jeszcze jest bardzo kolorowy, ma piękne zdjęcia i w ogóle jeszcze jest w wersji online i jeszcze jest tam filmik. Możemy to zrobić dodatkowo w ramach działalności marketingowo-promocyjnej, natomiast ujawnienia będą częścią sprawozdania z działalności zarządu. I to pokazuje tą konsolidację patrzenia na to, że to jest ujawnienie wartości przedsiębiorstwa. To jest duża zmiana, bo mówi też o sposobie w ogóle przygotowania tej publikacji, oczywiście o terminach, bo mamy to wszystko uspójnione.
O audycie też?
Kolejnym ważną zmianą jest obowiązek audytowania. Obowiązek audytowania na poziomie Unii Europejskiej jest to wprowadzone w dyrektywie jako obowiązek. To oczywiście powiem, pewnie jest to oczywiste dla słuchaczy, że dyrektywa w porządku prawnym jest implementowana w Polsce jeszcze do ustawy. Takie mamy zasady regulacyjne w Unii Europejskiej. W Polsce do ustawy o rachunkowości. Całkiem niedawno, bo na początku lutego pojawiła się właśnie już wzmianka o rewizji ustawy o rachunkowości. Czasu nie jest wiele, bo Ministerstwo Finansów, które w Polsce zajmuje się tym tematem, ma czas tylko do początku lipca. Natomiast finalnie już jest ta informacja już, że procesowana jest ta zmiana w ustawie o rachunkowości. Unia Europejska wprowadza obowiązek audytu danych ESG. W Polsce już wiemy i pojawiło się to w tym komunikacie, że będą to biegli rewidenci. Czyli biegli rewidenci będą audytować dane ESG. Tu jest ogromna zmiana na rynku. Nie będą to inni dostawcy usług weryfikujących czy certyfikujących chociażby normy ISO? Nie, będą to biegli rewidenci. Mam też przyjemność pracować z biegłymi rewidentami i też zaznaczam w imieniu tej grupy, że naprawdę biegli się bardzo profesjonalnie tego tematu przygotowują, szkolą się już obowiązkowo i dużo się tam dzieje. Też może ważna dygresja, to nie jest tak, że wszyscy biegli będą musieli pełnić te usługi. To będzie w zakresie wyboru biegłego. Tylko ta grupa zawodowa będzie mogła świadczyć tą usługę, ale nie jest tak, że każdy biegły będzie musiał świadczyć tę usługę.
Okej, okay. A co ze skalą? Bo wspomniałeś o 300 przedsiębiorstwach. Jak
tak,
teraz?
Dokładnie. Wracamy do tego pytania, kto będzie musiał. No, tu jest ta największa zmiana, bo na poziomie Unii Europejskiej dyrektywa NFRD w Polsce powiedziałam, że do 300, w Unii Europejskiej to było około 11 tysięcy spółek. Teraz dyrektywa CSRD to jest prawie 50 tysięcy spółek w Unii Europejskiej. W Polsce szacujemy, że to będzie około 3 tysięcy. To takie robocze szacunki i będą to wszystkie duże przedsiębiorstwa, czy spełniające kryterium dużego przedsiębiorstwa i wszystkie spółki SMI giełdowe, czyli spółki giełdowe SMI. Tylko giełdowe spółki mikro mogą na razie, bo nie wiemy, jak się potoczy regulacja w kolejnych latach oczywiście, na razie mogą nie przygotować się do tego procesu. Ta dyrektywa też nakłada obowiązek na oddziały spółek spoza Europy prowadzące tutaj działalność, tak żeby też uszczelnić tą kwestię spółek spoza Europy, które prowadzą działalność na terenie Unii Europejskiej. Tam są oczywiście też takie konkretne fazy wdrożenia tej regulacji. To nie jest tak, że wszyscy muszą w jednym momencie raportować zgodnie z nową dyrektywą, bo zadaliście pytanie, kto i kiedy musi. Więc tak, dyrektywa CSRD pierwsze ujawnienia nakłada za rok 2024, czyli za ten rok, w którym my już rozmawiamy. Czyli za ten rok trzeba będzie już ujawnić zgodnie z dyrektywą CSRD, co oznacza, że już trzeba by te dane zbierać, bo będzie trzeba za ten rok zaraportować zgodnie z nową dyrektywą. Ale w pierwszym tym roku, czyli za ten rok właśnie 2024, tym obowiązkiem będą objęte te spółki, które już dzisiaj miały obowiązek raportowania zgodnie z poprzednią dyrektywą, czy zgodnie z NFRD. Czyli te właśnie powiedzmy do 300 spółek. Można by powiedzieć, że miały już trochę czasu, żeby się przygotować. Nie jest to taki szok dla tych podmiotów. I te podmioty idą na pierwszy rzut, jeśli chodzi o obowiązek CSRD. Ale już oczywiście rok finansowy dla tych, którzy mają klasyczny rok finansowy, już trwa, więc tak naprawdę już za ten 24 rok trzeba będzie te dane zebrać w nowym setupie. Kolejna faza, taka największa, to za 2025 rok, wszystkie duże przedsiębiorstwa. Potem za 26, czyli za 25 to raport powstaje 26, tak? Za 26 raport powstaje 27, tam mamy te spółki giełdowe SMI.
Okej, okay, powiedziałeś, że za ten rok należałoby już te dane zbierać, a powiedz, czy dokładnie wiadomo, jakie dane, w jakich rozbiciach zbierać? Wyobrażam sobie co najmniej 10 metod zbierania informacji o zużyciu prądu w najróżniejszych rozbiciach. Czy to jest jasno, jest instrukcja, jak to zrobić? Czy to jest taka szara strefa, każdy raportuje, jak mu się wydaje?
Tak, to zanim wrócę do szczegółów zbierania danych, to jeszcze bardzo ważna kwestia, a właściwie nawet dwie kwestie związane z tym, co wprowadziła dyrektywa CSRD i to trochę odpowie na pytanie o dane, bo dyrektywa to jest też przełom dla raportujących, nakłada obowiązkowy, jednolity standard ujawniania informacji ESG. I to jest też ta zmiana wobec poprzedniej regulacji. Ten jednolity standard, on skrótowo mówimy, no, wszystko ma skróty. Ja wiem, że w tej dyscyplinie jest tyle skrótów, że trzeba by ze słowniczkiem przejść na spotkania. Więc mamy ESRS, to jest od European Sustainability Reporting Standards. Te standardy, i tu jest ciekawostka, to są uniwersalne standardy opracowane przez taką grupę roboczą w ramach Unii Europejskiej, o tym też za chwilę chętnie powiem, które zostały opublikowane w formie aktu delegowanego. Co oznacza, tu jest ta różnica legislacyjna pomiędzy dyrektywą a aktem, że one z mocy prawa europejskiego wchodzą do wszystkich krajów członkowskich. Więc nie wymagają już implementacji, one są tłumaczone na języki Unii Europejskiej. Tłumaczenie na język polski jest akurat troszkę wymagające korekty, ale musimy jakoś sobie z tym radzić, ale to oczywiście żarcik bardziej. Natomiast fakty są takie, że mamy już ten jednolity standard, który jest naprawdę, naprawdę wymagającym standardem. Przekrojowo to jest zestaw standardów, tak precyzyjnie, ale nie wchodząc w szczegóły, to na szkoleniu z raportowania możemy sobie omówić. Natomiast one mówią, co trzeba będzie raportować, w jakim układzie. Jest to naprawdę wymagający standard. Mówię to też jako praktyk. Ja pracowałam w ramach tej grupy przy opracowaniu tego standardu i wiem, że prace były bardzo zaawansowane i bardzo burzliwe dyskusje, ale muszę przyznać, z perspektywy praktyka jest dużo do zrobienia. Nawet dla tych, którzy już raportowali i to na niezłym poziomie. I właśnie, żeby raportować zgodnie z tym standardem, trzeba wprowadzić systemy zbierania danych. I bardzo często spółki, które raportowały już wcześniej, nie musiały ujawniać danych w takim przekroju, czy w takiej systematyce, jaka jest teraz wymagana. Więc może się okazać, a raczej okazuje się już, że nawet dotychczasowe sposoby zbierania danych nie były wystarczające, bo musimy zebrać dane w innym podziale. Lub musimy zebrać dane, na co też zwracają uwagę standardy, od naszych dostawców. Co nie było praktyką jeszcze dotychczas w biznesie. I zanim przejdziemy do dyskusji o danych, jeszcze jedna ważna kwestia, bo jak widzicie, ta dyrektywa CSRD wprowadza bardzo dużo zmian. Docelowo, to jest troszkę odroczone w czasie, ale docelowo będzie też obowiązek tagowania, czyli cyfrowego oznaczania informacji, analogicznie jak w sprawozdawczości finansowej. Właśnie dlatego, żeby na poziomie Unii Europejskiej móc te dane ESG zbierać, i budować też statystyki w tym zakresie. Tu mamy opóźnienie. Dla tych, których ten temat interesuje, to zachęcam właśnie do śledzenia strony EFRAG-u. To jest taka europejska instytucja, która zajmuje się opracowywaniem tych standardów. Tam do konsultacji niedawno, w ostatnich tygodniach, wyszedł właśnie draft tego standardu, takiej taksonomii do tagowania. Proszę nie mylić z inną taksonomią w Unii Europejskiej, taka jest też, ale taka taksonomii do tagowania ISRS-ów. Jakie właśnie informacje będzie trzeba jak tagować? To jest jeszcze kolejny temat technologiczny, bo tak trochę zacznijmy od technologii. Oprogramowanie systemy, jak te dane w finalnym dokumencie otagować. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, absolutnie nawet ci, którzy już raportowali i mieli systemy danych, nie są w stanie z tych samych danych dzisiaj dostarczyć kompletu informacji, bo ISRS są bardzo szczegółowe, mają takie tak zwane data points i jest ich ponad 1000 w całości. Ale żadna spółka nie będzie chciała raportować wszystkiego, natomiast jakby całościowo jest tego bardzo dużo, więc przed technologią na rzecz zbierania danych, myślę, że takie też ciekawe czasy, jeśli chodzi o rozwiązania w tym zakresie.
No dobrze, technologia technologią, ale jeżeli czegoś nie raportowałem i nie dostaję tego od swojego dostawcy, na przykład energii elektrycznej, to jak mam te dane podać? Jak mam odpowiedzieć na pytanie, ile prądu, który zużywam, pochodzi z zielonej energii, a ile z...
Akurat prąd to jest chyba najmniejszy problem w tym raportowaniu, okay. Bo mamy, ale możemy od tego zacząć, bo rzeczywiście w zakresie emisyjności energii elektrycznej możemy przyjąć przeliczniki, które są dla danego rynku publikowane. Mamy bazy dotyczące emisyjności, w Polsce też KOBIZE publikuje informacje. Możemy, dzisiaj to w ogóle akurat informacje u dostawców energii są bardzo łatwo dostępne o miksie energetycznym danego dostawcy, ale jeśli nie, możemy policzyć zawsze metodą location-based, location, czyli dla rynku.
Okej, okay, ale to jest uśredniane. a to nie jest gdyby...
I ISRS-y zakładają, tutaj zachęcam do tego standardu pierwszego, ale ostrzegam prowadzących, że ja jestem fanką raportowania ISRS-u, więc nie wiem, ile nasi słuchacze mogą słuchać, żartując. Można oczywiście szacować, ISRS-y, czyli te standardy zakładają możliwość szacowania w sytuacjach, w których nie jesteśmy w stanie pozyskać danych i tam są tak szczegółowo wskazane, kiedy i jak możemy szacować. Natomiast to było bardzo zasadne pytanie, co jeśli... W innych pytaniach, chociażby o standardy bezpieczeństwa pracy u naszych podwykonawców, tych danych nie uzyskam. I co jeśli biegły rewident przy audycie wskaże chociażby jako usprawnienie do kolejnego okresu pozyskanie tych informacji, bo jeśli nie, to prosta biznesowa decyzja sprowadzi nas do zmiany dostawcy. I to też pokazuje tą siłę raportowania, bo jeśli tematem istotnym, a na pewno przy outsourcowaniu siły roboczej będzie tematem bardzo istotnym kwestia bezpieczeństwa pracy u naszych podwykonawców, to będziemy zobowiązani te informacje pozyskać od naszego dostawcy. I może to prowadzić bardzo szybko ten mechanizm do zmiany relacji w łańcuchach wartości, jeśli pewnych standardów nie sprawdzimy. Bo pamiętajmy, że tak jak powiedziałam wcześniej, jest to jeden dokument z sprawozdawczością finansową i jest też ta tożsama odpowiedzialność kadry zarządzającej za ten sprawozdanie, za ten dokument. Te role są równe, czyli to nie jest już coś dodatkowego, coś mniej ważnego, tylko ta odpowiedzialność zarządu, rady nadzorczej jest analogiczna jak w sprawozdaniu finansowym.
Okej, okay, przy czym nasz dostawca nie musi podlegać tym audytom, może być mniejszy i podać w tej ankiecie, co tam mu się żywnie podoba. Tak? Tu nie ma mechanizmu sprawdzania dostawcy, czy powiedział
prawdę.
To jest
ciekawy temat, ponieważ Komisja Europejska w różnych dokumentach zaznacza, że będzie trzeba bardzo precyzyjnie nie bazować na oświadczeniach, tylko budować mechanizmy kontroli. I oczywiście pytań jest więcej niż odpowiedzi, bo też wiele by nie zależało w ogóle od podejścia biegłych rewidentów do pewnych kwestii. Natomiast z całą pewnością w ogóle innym ujawnieniem są audyty dostawców i audyty informacji, które ujawniają nasi dostawcy. Więc tak naprawdę, jakbym miała to podsumować, to pewnie jakiś czas przejściowy czeka cały rynek. I będą też, na pewno będą formy elastyczności, bo też wszystkim nam zależy na efektywności. Będą jakieś możliwe okresy przejścia, okresy szacowania, okresy oświadczeń, ale docelowo na pewno ten mechanizm kontrolny będzie wymuszany z góry, czyli ci duzi będą mieli obowiązki, które już są widoczne w regulacjach, żeby wprowadzać nie tylko deklaratywne przyjęcie tego, co mówi nasz dostawca, tylko mechanizmy sprawdzania u dostawców, czy rzeczywiście to, co oświadczamy, jest w praktyce realizowane. Może taka dygresja ważna z perspektywy ludzkiej, bo taka kwestia nieoczywista. Te standardy ISRS wprowadzają definicję, po polsku to źle brzmi, własnych pracowników. Ja to opisuję własnej siły roboczej. To jest bardzo istotne, bo zgodnie z ISRS-em definicją własnej siły roboczej obejmujemy naturalnie pracowników w rozumieniu lokalnego prawa pracy, czyli w Polsce umowa o pracę, ale też osoby na samozatrudnieniu, czyli wszystkie umowy B2B, inne formy umów, tutaj mamy zlecenia i tak dalej, ale też pracowników dostarczonych, to nie jest dobre określenie, wiem, przez agencję pracy. I wobec tej grupy musimy ujawniać procedury, polityki i sposoby funkcjonowania. Oczywiście nie wszystkie wskaźniki, natomiast sporo z nich, a szczególnie tych dotyczących bezpieczeństwa pracy, zasad funkcjonowania, mechanizmów i nieprawidłowości, również wobec tej grupy. Wprost ISRS też tak fajnie wskazują, to nie uprawnia lokalnych urzędów w stylu w Polsce ZUS do traktowania tego jako pracownik, natomiast z perspektywy odpowiedzialności zakres jest dającego pracę, tak?
Ale jak słucha tego dowolny zarząd w tym kraju, to bardzo ciężko jest mi sobie wyobrazić taką sytuację, w której usłyszeli to wszystko i mówią, wow, super, możemy raportować ESG, otwieramy szampana. Takie mam wrażenie. Jak, tak z twojego doświadczenia, jak zarządy reagują na te wszystkie informacje? Bo to jest kupa roboty, to jest ogromna zmiana, to jest tyle niewiadomych, sama powiedziałaś, więcej pytań niż odpowiedzi.
Czasu mało.
Ciężko jest mi sobie wyobrazić entuzjazm po stronie tych, którzy odpowiadają za to, żeby te dane były.
Tak, absolutnie troszkę tak zażartowałam z tym pytaniem serio, natomiast pełna zgoda, to jest trudny temat i też dla wielu członków zarządów, również rad nadzorczych, którzy jak wiemy, rada nadzorcza przecież odbiera od Komitetu Audytu, od audytora sprawozdanie, więc tutaj też ta rola rady nadzorczej jako nadzoru jest bardzo ważna w tym procesie. No, jest też to czasem przerażenie, czasem jest zaskoczenie, mimo że tej edukacji jest sporo, to jednak to się dzieje. Natomiast ja widzę też taką mobilizację, czyli wydaje mi się, że coraz więcej spółek już jednak nie wchodzi w etap wyparcia, Tylko jednak tak, tylko jednak jest w tym etapie mobilizacji. Mobilizacji bardzo dużo dobrego w rozumieniu postępu w raportowaniu zrobiła jednak ta regulacja, która ujednoliciła to raportowanie właśnie w ramach sprawozdawczości korporacyjnej. Oczywiście zarządy, decydenci stawiają sobie jasne pytanie o koszty, bo będą to koszty. Będą to koszty pracy, tu się pojawiły w naszej rozmowie już koszty zbierania danych, koszty audytu. Grupa biegłych rewidentów mówi, że na pewno to nie będzie usługa tańsza niż usługa finansowego.
Możemy to nie są tanie rzeczy.
Możemy się tego domniemać. I też zasadność jest taka, że dlaczego miała być tańsza, skoro dyscyplina jest tak szeroka i która być może będzie wymagała jeszcze poddostawców, którzy dostarczą ekspertyzę w jakimś temacie. Więc no tak. Koszty są i na pewno jakby by zarząd, decydenci, czy czasami właściciele, pamiętajmy, że w wielu spółkach to też właściciele są zarządami, widzą to wyzwanie, natomiast ja też widzę taką pozytywną mobilizację. Zajmuję się tą dyscypliną wiele lat i doświadczam wielu spotkań w kategorii właśnie wyparcia, czy też w kategorii niezrozumienia, ale po co i dlaczego powinniśmy coś pokazywać, kiedy nie musimy. Na decydentów dobrze działa jednak to, że musimy i taka jest praktyka. Jeśli to regulator nakłada, to musimy. Coraz więcej, i to mnie bardzo cieszy, coraz więcej jednak członków zarządów jest na takim wysokiej świadomości takiego leadershipu w tym temacie. Ja myślę, że tutaj zasługę też robią oczywiście kursy, konferencje, szkolenia międzynarodowe i krajowe. My akurat w Forum Cywilnego Biznesu prowadzimy inicjatywę Chapter Zero Poland. To jest globalna inicjatywa właśnie edukacji klimatycznej i ESG dla zarządów i rad nadzorczych. I też widzimy to zainteresowanie i coś, co mnie bardzo cieszy, to coraz więcej członków zarządów w swoim łańcuchu wartości tego tematu dotyka. Czyli spotykając się z kontrahentami, spotykając się z projektami biznesowych, dotyka tego wymiaru. Oczywiście to nie jest tak, że członkowie zarządu przychodzą i robią wykład o raportowaniu, bo to nie jest ich rola. Ale coraz bardziej ten temat jest tematem rozmów z kontrahentami. Więc ja widzę taką pozytywną mobilizację. Cały czas jednak, wychylając się dalej poza bańkę dużych miast, dużych korporacji, mamy szereg firm, które są takimi dużymi przedsiębiorstwami, tylko przekraczającymi te progi. I dla tych spółek to jest nowy temat. I ja uważam, że na mobilizację w tych spółkach najlepiej właśnie działa mobilizacja z łańcucha wartości od kontrahenta, partnera, który mówi tak, to jest u nas ważne. Okej, to jest temat wymagający, ale musimy tą transformację wykonać. No i też taka może porada dla wszystkich, którzy negocjują z zarządami i z decydentami. Jasnym, bardzo dobrym motywatorem są oczywiście kwestie finansowe i to nie jest już pieśń przyszłości, to są już fakty, że zarówno środki unijne są zależne i będą zależne od kwestii ESG, jak i finansowanie korporacyjne bankowe. Banki wymagają już tych informacji. Wszystkie banki, może każdy bank trochę inaczej, ale generalnie banki wymagają, inwestorzy tego wymagają i ja tak żartobliwie czasami pytam, czy kwestionujemy sprawozdawczość finansową, która jest od wielu lat? Nie. My wiemy, że ona jest potrzebna, to jest element zarządzania. Więc w przyszłości, mam nadzieję, uznamy też tą sprawozdawczość ESG jako taki naturalny element. I tam nie kwestionujemy w sprawozdawczości finansowej, ile mamy etatów. Więc w tej też docelowo powinniśmy patrzeć na to jego corporate reporting i tego argumentu używać.
Słuchajcie, drodzy, tak podsumowując, zbliżając się do końca, pytanie za milion punktów. W Polsce jesteśmy, więc pytanie jest bardzo zasadne, bo my lubimy czasami tak pokombinować. Co nam grozi, jak nie będziemy raportować ESG?
Każdemu coś grozi w tej historii. Oczywiście, oczywiście, tak jak powiedziałam, dyrektywa przełożona do ustawy o rachunkowości nakłada obowiązki analogiczne jak na sprawozdawczość finansową, na zarządy i na rady nadzorcze.
Czyli taka sama odpowiedzialność jak nie złożenie raportu finansowego.
Dokładnie. Taka sama odpowiedzialność, więc tutaj mamy to uregulowane.
To motywator jest.
Myślę, że dużym motywatorem jest też brak finansowania, czy brak zainteresowania inwestorskiego. Coraz więcej wymogów wszystkie banki już wymagają. Oczywiście różne są te wymogi ze strony banków, nie są jeszcze zunifikowane, natomiast banki wymagają tych informacji. I tu jest taka korzyść, bo jeśli raportujemy, to możemy te informacje dostarczyć dla naszych dostarczycieli finansowania. Nie musimy w innym układzie pozyskiwać danych, bo już mamy raport. Natomiast jakby brak dostępu do finansowania, to jest realna przyszłość spółek, która na ścieżkę transformacji nie wejdą i no tak. Trzeba mieć tą świadomość.
Ja bym chciał zrobić krok jeszcze do poprzedniego wątku. Za ten rok trzeba będzie te raporty przygotować. W tym momencie jest dyrektywa, która to precyzuje, natomiast jak powiedziałaś, tłumaczenie jest takie sobie. No i to jest dyrektywa, to jest trudny zapewne język. Czy są jakieś materiały w języku polskim, które można przejrzeć i potraktować jak instrukcję, jak to raportowanie w moim przedsiębiorstwie powinno wyglądać, żeby zrozumieć skalę problemu? Gdzie sięgnąć po tą informację?
Tak, to powtarzając, rzeczywiście dyrektywa to dyrektywa, która mówi, kto ma raportować, kiedy i co, natomiast jak mamy raportować, to są te standardy ISRS, które one są w języku polskim. To tłumaczenie gdzieniegdzie ma takie dziwne określenie, jak powiedziałam, właśnie pracownicy, ale ono jest wyjaśnione, może to stylistycznie nie brzmi najlepiej, natomiast absolutnie jakby ten dokument, poza tym, że jest bardzo obszerny i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Te standardy są dostępne we wszystkich językach Unii Europejskiej, czyli w naszym też. Gdzie należy szukać wsparcia? Bardzo dużo robią wszystkie organizacje zajmujące się tym tematyką i komercyjnie, i społecznie, czyli takie organizacje, którą ja reprezentuję, szereg działań edukacyjnych, ale też inne NGOsy. Oczywiście jest też bardzo dużo aktywności wysokiej jakości świadczonych przez podmioty edukacyjne, doradcze, które organizują szkolenia, kursy. Też chociażby giełda w ramach GPW Growth organizuje taki kurs z ESG, więc ten dostęp do oferty edukacyjnej moim zdaniem jest bardzo dzisiaj wysoki i można z tego korzystać również bezpłatnie, co jest bardzo atrakcyjne, tylko ważne jest to, żeby tego nie odkładać, bo ja też bardzo mocno zaznaczam, że już się zaczął rok 2024. I to nie jest tak, że jak sprawozdanie składamy w pierwszym kwartale po zamknięciu roku, to wystarczy się wybrać na szkolenie wtedy. Nie. Trzeba już teraz natychmiast wybrać się na szkolenie i podążać. Ministerstwo Finansów też publikuje informacje, więc tu jest bardzo dużo rzeczywiście źródeł wiedzy, do których warto sięgać, tylko nie można tego odkładać.
Dobra, dzięki.
Maria, pięknie ci dziękuję za czas. To już nasz drugi wspólny odcinek, więc fajnie, że udało nam się znowu porozmawiać. Słuchaczom dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że przykuliśmy waszą uwagę i coś wam pomogliśmy. I przy okazji zapraszamy na trzeci odcinek serii o ESG.
Bardzo dziękuję i życzę powodzenia z ESG.
Dzięki.
Do usłyszenia.